Nawet sobie nie zdajecie sprawy, drodzy bracia i siostry, ile razy, kiedy słucham waszych świadectw o tym, z czym się zmagaliście, z czym się zmagacie, ile razy, kiedy obserwuję waszą ofiarną służbę dla innych, wasze oddanie, ile razy, kiedy uzmysławiam sobie, jak ciężką pracę wykonujecie, jak odpowiedzialną, to czuję się przy was taki wręcz malutki. I ja wiem, że każdy z nas ma inne obdarowanie, że nie byłbym w stanie robić wielu tych rzeczy, które robi Maciek, Boguś, Jurek, Wróbelek, czy Piotrek, czy Adaś. Mógłbym wymieniać tutaj mnóstwo imion. Ale kiedy uzmysławiam sobie, przecież pamiętam, jakimi byliście, kiedy przyszliście, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz. Kiedy uzmysławiam sobie, jak malutki przy was jestem, to jednocześnie widzę, jak potężną pracę wykonał Jezus Chrystus w was. Jak może mnie troszeczkę użył, może na pewnym etapie nadawałem się do tego, by jakoś wam pomóc przemienić się, jakoś pomóc zmienić kierunek życia, ale 99,9% tej pracy to tylko i wyłącznie Boża łaska i Boża łaska. Może myślicie, że po takim poczuciu, jak jestem malutki, należałoby sobie siąść w kąciku, poużalać się trochę nad sobą. Ja nie potrafię, tak jak Maciek, ja nie potrafię, tak jak Jurek, ja nie potrafię tak wspaniale gotować jak Piotrek. Trudno. Ale ja, kiedy słyszę i widzę wasze wspaniałe, naprawdę wspaniałe rzeczy, kiedy widzę, jak Boguś opiekuje się tymi dziadkami tam na Koprowej, kiedy no, mógłbym tu wymieniać mnóstwo takich sytuacji z naszego tutaj codziennego życia, to jestem cały czas zachęcany, by robić to, do czego Bóg mnie powołał, najlepiej jak potrafię. By robić wszystko, by mogły powstawać kolejne takie domy, by kolejni spośród was mogli zawijać rękawy i brać się do roboty na niwie pańskiej. By stwarzać możliwości, by kolejni spośród was przyprowadzali do Chrystusa tych pogubionych biedaków, tych, którzy nie wiedzą ani co prawe, ani co lewe, którzy w tym życiu zostali tak oszukani, tak okradzeni. Ja wiem, że Maciek jeszcze wiele nam opowie świadectw, bo spotkał w Warszawie całą plejadę tych, których Bóg zobaczył, usłyszał, przyprowadził. I można się zdumiewać, jak w jednym miejscu można nagromadzić aż tyle nieszczęść, aż tyle tragedii. Dom Łazarza nie jest pod tym względem jakimś wyjątkowym, nie jest pod tym względem jakimś szczególnym zbiorowiskiem nieszczęśników, biedaków, przegranych. Takich miejsc jest wiele. Ale jeżeli zdajemy sobie sprawę, jak wiele jest takich miejsc, to musimy sobie też zdawać sprawę z tego, jak wielu potrzeba Bożych robotników, by w tych miejscach wykonywać Boże dzieło. Bóg nas naprawdę potrzebuje. Wyszliśmy z samego dna. Wszyscy chyba tutaj łącznie ze mną zaliczyli odwyki różnego rodzaju. Wszyscy z nas mają takie długie etapy swojego życia, o których woleliby nie wspominać. A kiedy im się przypomną, to zdumiewają się. Jak ja mogłem takim być? Jak ja mogłem takie rzeczy robić? Bóg nas nie wyrwał stamtąd od tak sobie, by nam, bo się nam znudziło tam, więc żeby nam dać jakieś nowe, atrakcyjne życie. Bóg nas wyrwał stamtąd, byśmy mieli serca współczujące dla tych, którzy jeszcze tam są. Byśmy w imieniu Jezusa ich stamtąd wyrywali. Pamiętam ten moment, kiedy już tak bardzo to potrzebowałem Maćka, żeby wrócił. I nieraz złościłem się, kiedy miał tam różne wykręty, kiedy próbował jakieś swoimi drogami. Ale kiedy mi powiedział, że ci ludzie mnie tu potrzebują, nie miałem żadnych wątpliwości, że to jeszcze nie ten czas, tylko w sposób jakiś tam administracyjny przenosić tu do Krakowa, co mnie to obchodzi, mi tu jesteś potrzebny. Naprawdę podziwiam was, drodzy bracia. I jeżeli muszę czasami, choćby z zakazalnicy, mówić wam ostre i może niezbyt miłe dla ucha, niezbyt łechcące słowa, jeżeli muszę kategorycznie napominać, jeżeli muszę też w naszych codziennych kontaktach, choćby tak jak o tu Maciek wspomniał, że mu powiedziałem, jak ci się nie podoba, to się pakuj i droga wolna. Jeżeli to muszę, to nie robię tego, by upierać się przy swoim, by dodawać mojej wielkości jeszcze kolejnych centymetrów. Robię to po to, bo wiem, że to jest dla waszego dobra. To jest dla dobra tych, którym będziecie usługiwać lub którym już usługujecie. Tak wielu bolejmy nad tym zielonką szczególnie chyba ostatnio. Tak wielu mogłoby dzisiaj wykonywać wielkie, wspaniałe rzeczy dla Pana, gdyby nie drobne, głupie nałogi, których się pozbyć nie chcą. Udają, że chcą, ale gdyby naprawdę chcieli, to dla Boga nie byłby to żaden problem. Ot uważają, że tak lepiej. Ot uważają, że jeszcze trochę i przetrzymają Boga i Bóg zmieni swoje zdania na ten temat. A my wiemy, słyszeliśmy to też dzisiaj w świadectwie, które rano nam tu bracia z Rybnika przekazali, że bardzo często od czegoś takiego zaczyna się śmiertelne niebezpieczeństwo. Wiemy, że na pewnym etapie naszego pielgrzymowania za Panem możemy jeszcze sobie dźwigać różnego rodzaju grzeszki, przyzwyczajenia i drobne jakieś tam, drobne w cudzysłowie oczywiście uzależnienia. Ale kiedy wchodzimy na wyższy etap, zaczynają one być nie tylko dla nas kulą u nogi, która sprawia, że trudniej nam trochę chodzić, ale stają się wręcz śmiertelnym niebezpieczeństwem dla nas samych i dla tych, którym usługujemy. Dzisiejsze słowo jest w zupełności kontynuacją tego, co słyszeliśmy na porannym nabożeństwie. Dałem mu tytuł taki troszeczkę neutralny. O wierze nieco inaczej. I naprawdę, kiedy Bóg dyktował mi to słowo, kiedy mi je wkładał do serca, miałem i mam nadal wiele radości z tego, w jaki sposób On to mi pokazał. Ale też czuję ogromną odpowiedzialność, by przekazać wam to nie w formie jakiejś lajtowej, rozrywkowej, ale byśmy sobie zdali sprawę, że mówimy o sprawach naprawdę bardzo, bardzo poważnych. W czym kłopot? Ano, dość dużo dzisiaj będę mówił na temat sportu. Może niektórzy z was wiedzą, może niektórzy nie wiedzą, ale wcześniej czy później to się na pewno dowiedzą, że chrześcijańskie podejście do sportu, do kibicowania, do chodzenia na mecze, uczęszczenia na jakieś tam zawody jest naprawdę bardzo, ale to bardzo różnorodne. Kiedy czytamy świadectwa o wielkich mężach Bożych gdzieś tam z końca XIX czy początku XX wieku, to kilkakrotnie spotkałem tam takie wręcz oburzające stwierdzenia, że o kimś, kto upadł w wierze i zaczął chodzić na mecze piłki nożnej. Ja myślę, cóż tam takiego złego się stało. Nieraz sam spotkałem się z takim myśleniem, że no jak możesz być kibicem? Kto to widział? Chrześcijanie nie chodzą na mecze. No wiem, że chrześcijanie na tym meczu nie, na pewno nie piją alkoholu, nie rzucają butelkami, nie przeklinają, nie biją się z innymi kibicami, ale cóż złego by było w tym chodzeniu. Ale niektóre takie bardzo tradycyjne nurty czy ruchy chrześcijańskie będą się święcie przy tym upierać, że sport, kibicowanie i w ogóle tego typu rzeczy to od diabła, a nie od Boga. A jakby już powiedzieć mu, że na przykład lubię oglądać boks, no to już jestem wyklęty. Prawdopodobnie w wielu miejscach nie pozwolono by mi stanąć nawet za kazalnicą. Dobrze by było, gdyby mnie w ogóle wpuszczono do zboru. A więc teraz można by się zastanawiać, potępiać czy popierać, zachęcać czy ostrzegać, żebyś mi ty przypadkiem nie poszedł na jakiś mecz. Wyłącz ten telewizor, bo tam znowu jakiś mecz idzie i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy z pogardą i z wyższością odrzucać tego typu hobby? Czy może wartałoby, choć od czasu do czasu, skierować nasze, choćby tylko oczy, na zmagania sportowcze? Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza, 4:7, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. A więc tak jakby już coś niecoś nam sugerował, jakby coś niecoś nam podpowiadał w tej materii. Wiecie, czasy, kiedy spisywano słowa Pisma Świętego, Biblii, to były czasy, kiedy wojny były niemalże na porządku dziennym. Pamiętacie księgi opisujące losy poszczególnych królów, kiedy tam czasami się zdarzało, że Bóg dał pokój na 40 lat. A mówiliśmy, o, to był naprawdę błogosławiony czas Izraela. 40 lat bez żadnej wojny, ale przeważnie 6, 7 lat, 3 lata, 8 tutaj wypadają i kolejna wojna, i kolejna bitwa, i kolejne boje, i kolejne zwycięstwa lub klęski. Zastanawiałem się, no my już żyjemy prawie 70 lat w pełnym pokoju, tak? To już jest naprawdę długi, długi czas, patrząc choćby z punktu widzenia Biblii, bez wojny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często w języku biblijnym spotykamy słowa bój, walka, pojedynek, słowa zwycięstwo. I czy nam się to podoba, czy się nam to nie podoba, czy to komuś się widzi, czy nie widzi, to w naszych czasach te słowa bój, walka, pojedynek, zwycięstwo mają wydźwięk bardziej sportowy niż militarny. Bardziej się nam kojarzą ze sportowymi zmaganiami niż z jakimiś bitwami na śmierć i życie. A skoro bardziej się nam kojarzą ze sportem, to można by powiedzieć, że mają charakter bardziej rozrywkowy, prawda? No bo sport to przecież rozrywka. A my tu mówimy o chrześcijaństwie, mówimy o wierze, a więc mówimy o sprawach bardzo, ale to bardzo poważnych. Mówimy o sprawach wręcz, można powiedzieć, śmiertelnie poważnych. Nie zdziwiłbym się więc, że ktoś zarzuci mi, że mam takie właśnie lajtowe, rozrywkowe podejście do omawianych tu bardzo ważnych chrześcijańskich kwestii. Ale jako moją odpowiedź to komuś takiemu mogę zaproponować, by choć krótko, choć na chwilę przyjrzał się tak bardziej z bliska zmaganiom sportowców, tych współczesnych sportowców. I kiedy zobaczymy, jak te zmagania wyglądają, to bardzo często od razu mija nam ochota do żartów. Pasja, zaciętość, wysiłek gdzieś tam z pogranicza ludzkich możliwości, oddanie i poświęcenie, by osiągnąć najlepszy wynik, nieludzkie wręcz zmagania z samych z sobą, jakie obserwujemy dzisiaj u współczesnych sportowców, sprawiają, że odechciewa nam się traktować te sprawy jako takie żarty, figle. Oczywiście mówimy o tych sportowcach przez duże S, bo tylko czemuś takiemu warto się przyglądać. Gdzie nie znacie mnie i nie mam zamiaru tutaj prowadzić jakichś psychologicznych dociekań czy analiz. Nie mam też zamiaru nikogo oskarżać, drodzy bracia. Ale choćby z racji służby, jaką od kilkunastu lat sprawujemy, mam pewne spostrzeżenia. I zauważyłem, i moja żona też mi to wczoraj potwierdziła, zauważyłem, że ci, którzy prowadzą byle jakie, bezwartościowe życie i z tą byle jakością jest im wygodnie, jednocześnie pogardzają wyczynami sportowców. Patrzą na nich jakby z góry, z wyższością, z pogardą, jednocześnie z taką samą wyższością i pogardą patrzą na tych, którzy interesują się ich zmaganiami, którzy ich podziwiają, którzy, nie daj Boże, próbują ich nawet naśladować. Są oczywiście też i inne przegięcia, które zauważamy, że ci na co dzień miłośnicy byle jakości z największą pasją krytykują, osądzają, wygwizdują, wręcz wyklinają tych sportowców, którym ich ciężkie i heroiczne boje czasami nie wyjdą, czasami coś się nie uda. Gdzieś jakoś z tą byle jakością mi się to wszystko powiązało i nie jest to wesoła refleksja. Ale wróćmy do naszych biblijnych bojów wiary. 2 Tymoteusza 4, 7, 8. Bardzo proszę wyświetlić mi te wersety. Paweł pisze do Tymoteusza: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Dobry bój bojowałem. Drodzy bracia, dobry bój to nie po prostu zwyczajny bój. Dobry bój to zwycięski bój. I w tym, co tu czytam, nie ma miejsca na te nasze polskie, ostatnio takie popularne, nic się nie stało. Tak przywykliśmy do ciągłych porażek, że się zaczynamy je wręcz mylić z jakąś chrześcijańską pokorą. Tak podświadomie godzimy się już z porażkami, że utożsamiamy je z życiem pełnym cichości, pokory, chrześcijańskiej uległości. Rano już wspomniałem wam, że tego typu fatalizm to jest cecha hinduizmu, a nie chrześcijaństwa. to w hinduizmie należy się pogodzić swoim strasznym, przegranym życiem. W ten sposób karmy jakieś tam nabywają. Chrześcijański bój, według Biblii, to bój zwycięski, a nie przegrany. I nie ma tu, drodzy braciszkowie, miejsca na amatorszczyznę. Nie ma tu miejsca na jakiś taki mini maraton, na jakąś taką, prawda, potyczkę, czy rundki, tylko delikatnie, żeby przypadkiem coś tam. Jeżeli ma być bieg, to niech to będzie pełny, prawdziwy maraton. Jeżeli walka, to niech to będzie pełne 15 rund. Jeżeli mecz, to niech to będzie mecz o najwyższą stawkę, a nie jakiś tam towarzyski sparring, nie wiadomo o co. Rozpocząłem mówiąc, że będziemy mówić o wierze nieco inaczej. Przypomnijmy sobie zatem, czym według Biblii jest wiara. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Krótka, bardzo dobra, rewelacyjna definicja wiary. Jednocześnie w tym samym rozdziale listu do Hebrajczyków, nieco dalej, 11:6, proszę o wyświetlenie też tego wersetu, czytamy: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nasz bój nie jest bojem nie wiadomo o co. To nie jest taka sztuka dla sztuki, walka dla samej walki o nic. Jest wyznaczona, jak czytamy, konkretna nagroda, ale są też określone konkretne kryteria, które należy spełnić, by osiągnąć zwycięstwo. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wersety 24-27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Czy wyobrażasz sobie boksera otrzymującego prestiżowy pas w jakiejś tam ważnej kategorii, ważnej federacji za to, że pięknie mucił powietrze? Że wprawdzie nie trafił ani raz przeciwnika, ale tak pięknie, stylowo i z takim zaangażowaniem machał swoimi rękami. O, należy mu się za to złoty pas. Albo czy wyobrażasz sobie biegacza, który wprawdzie do mety nie dobiegł, tak w ogóle, prawdę mówiąc, to pobiegł w całkiem innym kierunku i całkiem inną trasą niż była wyznaczona do tego biegu, ale on stawiał takie piękne kroki. Biegł w takim pięknym stylu. Miał taką śliczną sylwetkę prawdziwego biegacza. Czy według ciebie zasłużył na medal? Każdy powie, przecież to by było niesprawiedliwe. I tak jak mówiliśmy przed chwilą, są pewne kryteria, są pewne warunki, które trzeba spełnić, aby dany bieg, aby daną walkę, włożony wysiłek i pokonany trud uznać za zwycięski. Swojemu ukochanemu uczniowi Tymoteuszowi, którego traktuje jak syna, w którym pisze jako swoim synu, apostoł Paweł pozostawia jakby w testamencie następujące zalecenie. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, wersety od 1 do 5. zaklinam Cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Królestwa Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, a według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Paweł nie napisał do ukochanego ucznia: nie martw się, jakoś to będzie. Nie napisał do niego: nie wychylaj się, nie narażaj się, bo jeszcze się zmęczysz, albo się przeziębisz. Pisał do niego, tak jak czytaliśmy: zaklinam cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem. Pisał też w pierwszym liście do tego Tymoteusza, pierwszy list, 6 rozdział, wersety 12 do 16, poproszę Januszko. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król, królów, pan, panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Paweł nakazuje, błaga, zaklina, aby zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nigdzie w przykazaniach tego kochającego, naprawdę kochającego Ojca, Ojca, który naprawdę troszczy się o swojego Syna, nie znajdziemy przyzwolenia na byle jakość. Nigdzie nie znajdziemy przyzwolenia na grzech czy pociechy w tym stylu, który na mnie osobiście działa jak płasta na byka. Nie przejmuj się grzechem, bo wpadniesz w depresję. Apostoł Paweł też ma swoje zdanie na ten temat. Pierwszy do Tymoteusza, 6 rozdział, 3-5. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana, naszego Jezusa Chrystusa, oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Do innego swojego ucznia, do Tytusa, Paweł pisze tak: świadectwo to jest prawdziwe. Pierwszy list do Tytusa, 1 rozdział, od 13 wersetu. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karć ich surowo, żeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystego wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienia. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Kiedy czytam te słowa, kiedy z przykrością obserwuję też wiele wydarzeń, to powiem wam, że osobiście naprawdę wolę przyglądać się prawdziwym zmaganiom prawdziwych sportowców. Wolę trochę im zazdrościć, próbować ich naśladować, Wolę od nich uczyć się wytrwałości, determinacji, pasji, tej gotowości poświęcenia i wielu wyrzeczeń, by osiągnąć zwycięstwo. Wolę to, niż ciągłe cackanie się ze sobą, użalanie się nad sobą, różne filozoficzne to be or not to be i tego typu różne. Wolę zaciśnięte zęby, walkę na granicy bólu i wytrzymałości, wolę pot, łzy, a nawet wolę krew, niż ciągłe rozważanie zranień z dzieciństwa, urazów z poprzedniego kościoła, uczuć odrzucenia, braku akceptacji, potrzeb bycia kochanym, potrzeb bycia docenianym. Może zaobserwowaliście nie tak dawno, a chyba na Facebooku też kto śledzi, to też to było. Było zdjęcie naszej biegaczki narciarskiej Justyny Kowalczyk, biegnącej na nartorolkach i ciągnącej na lince za sobą po asfalcie oponę samochodową. Ciekawe było to, że grupa mężczyzn z prawej, z lewej strony drogi, prawda, stała jakby kibicując jej, robiąc zdjęcia. I okazało się, że potem, że to byli piłkarze Górnika Zabrze, którzy też tam w kościelisku byli na obozie treningowym. Oni wracali ze swojej jakiejś tam spacerku czy przebieżki i ze zdumieniem zobaczyli Justynę biegnącą pod górę po asfalcie, jeszcze ciągnącą za sobą oponę samochodową. Niektórzy tam przysiedli na tych murkach przydrożnych, robili jej zdjęcia, patrzyli, klaskali. Wiecie, potem jeden z dziennikarzy, kiedy to zdjęcie gdzieś obiegło świat, rozmawiał z Justyną Kowalczyk na temat tej sceny. Ona mówi, ja ich w ogóle nie widziałam. Ja ich w ogóle nie widziałam po drodze. Bo kiedy ja trenuję, to przed oczami mam tylko pot, łzy i to, co mam zrobić. I to, co mam zrobić. Nie interesuję się tym, co się dzieje na poboczach. Wiecie, no, jakby nie było panna, tutaj chyba z 20 przystojniaków, chłopaków takich jak Rutka, piłkarzy zarabiających po nie powiem po ile, bo prawdę mówiąc, to chyba nawet nikt nie wie, ile oni zarabiają. A ona zamiast się gapić na nich, uśmiechać, puszczać oczko i wybierać, który przystojniejszy, ciągnie tą swoją oponę pod górę, walcząc, zalewając się potem i w ogóle ich nie zauważyłam po drodze. Tak sobie też pomyślałem, że niedługo za tydzień się zaczyna Liga i niedługo też przyjdzie, nam się to nie bardzo podoba, przyjdzie zima i Justyna wybiegnie na Tour de Ski i będzie biegła tą swoją słynną trasą pionową w górę. Zobaczymy Justynę wiele razy na podium odbierającą medale. Ciekawym, jak to będzie z tym Górnikiem, z tymi piłkarzami, jak się będą w tym czasie borykać, żeby się utrzymać w lidze, a przynajmniej w tej grupie jeszcze nie spadkowej, bo to jakieś tam nawet raz zmiany. I będą narzekać, że no w oknie transferowym nie zdołali zakupić takiego czy takiego zawodnika, że prawda prezes przykręcił kurek z kasą, że coś tam i tak dalej, no i dlatego takie mają wyniki, a nie inne. Ja wiem, że w tym momencie naraziłem się nie tylko kibicom Górnika, ale też naraziłem się wielu zwolennikom psychologicznych terapii chrześcijańskich, skoncentrowanych na naszym ego, na naszych zranieniach, na naszych oczekiwaniach, na naszych potrzebach. Ale zostawmy ten temat. Nie twierdzę, kochani, bynajmniej, że sportowcy są ludźmi wolnymi od egoizmu, że robią to tylko i wyłącznie z wyższych pobudek, czy tam ponadmaterialnych, że nie zależy im na własnej fale, satysfakcji, sławie. Bynajmniej. Ale wiem też, że i wśród nich, choć trudno to uwierzyć, są tacy, którzy robią to na chwałę Boga. Którzy pragną szczerze swoimi talentami, swoją pracowitością, swoimi wynikami oddać chwałę Bogu. Myślę, że w najbliższy wtorek, by kontynuować też ten temat, przypomnimy sobie film Rydwany Ognia, dobrze? Niektórzy pamiętają, niektórzy może pierwszy raz z nim się spotkają. Ale jest to film, który na mnie robi zawsze potężne wrażenie. Wróćmy do Biblii, wróćmy do głównego tematu dzisiejszego kazania. Wszyscy musimy przyznać, że wytrwałość, gorliwość, poświęcenie apostoła Pawła dla głoszenia Ewangelii Chrystusowej to coś o wiele więcej niż te same cechy, te same zmagania u najlepszych, najwspanialszych nawet sportowych mistrzów świata. Trudno porównywać te rzeczy, ale to coś całkiem innego, bo i nagroda, o którą walczył Paweł, to coś o wiele, wiele więcej. To coś o wiele, wiele więcej. Paweł też zdaje sobie z tego sprawę i pisze do Koryntian wyraźnie, że tamci robią to, czytaliśmy to już, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Dlatego też Paweł, zdając sobie sprawę, że walczymy o coś wiele, wiele więcej, podnosi swoim uczniom i podnosi nam poprzeczkę o wiele wyżej niż to zwykło się podnosić sportowcom. Pisze i ostrzega. Pisze do Tymoteusza. Tymoteuszu, szczerz tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odstał. Kiedy pozwolimy sobie na lekceważenie wobec nakazów, ostrzeżeń, napomnień, przypomnień, kiedy wolimy słuchać tego, co nam ucho łechce, wolimy to, co nie burzy naszego świętego, oczywiście w cudzysłowie spokoju, co nie psuje nam, broń Boże, naszego samopoczucia, to grozi nam właśnie dokładnie to, o czym Paweł pisał do Mateusza. Grozi, że przystaniemy do rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Ciągle jesteśmy w ciele. I choćbyśmy, drodzy braciszkowie, nie wiem jak pobożne miny robili, to musimy uczciwie przyznać, że wcale nie wszystko, co jest napisane w Bożym Słowie, podoba nam się tak w 100%, prawda? Że nie każdy werset jest balsamem dla naszej duszy, choć przecież być powinien, bo po to nam został dany. I tak jest, ale pamiętajmy, że wina, że tak jest, nie leży po stronie autora tych wersetów, ale po stronie tego naszego ciągle nieukrzyżowanego ja. Po stronie mojego widzimisię, po stronie mojej racji, po stronie moich upodobań, po stronie moich przyzwyczajeń. Spytajcie prawdziwych sportowców, ile razy mieli ochotę rzucić to wszystko, że tak brzydko powiem, w diabły. Ile razy mieli ochotę zasiąść przed telewizorem i ze świętym oburzeniem krytykować tych nieudaczników, którym się grać nie chce. A spytajcie też prawdziwych chrześcijan. Oczywiście nie w kontekście ich sportowych osiągnięć, ale spytajcie ich o to samo w kontekście duchowej walki z samym sobą. Ile razy mieli ochotę się poddać, zrezygnować, zamknąć tą księgę, schować ją gdzieś głęboko w szafie, odwrócić się, wyjść. Może powiesz, drogi bracie, Ja nie mam takiej silnej woli. Ja nie mam takiego niezłomnego charakteru. Mnie brakuje po prostu talentów. Ale na te dylematy, na te smutne rozważania apostoł Paweł odpowiedzi. Apostoł Paweł, który jest, no już widzicie sami, naprawdę zwolennikiem sportowych opisów dobrych bojów wiary. Odpowiedź 1 Koryntian 15, 57. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł odpowiedzi też drugi list do Koryntian, drugi rozdział od 14 wersetu. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest zdatny? Dobre pytania. A do tego, któż jest zdatny? W liście do Filipian mamy też dobrą odpowiedź na to pytanie. Pamiętacie? Filipian 4,13. Tam Januszkowi powinno się to samo już włączać do słowa. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Kiedy oglądamy sportowe transmisje, różnego rodzaju zmagania, mecze, walki, to bardzo często jest taki czas dla drużyny. Trener albo jest przerwa między rundami, czy przerwa między poszczególnymi częściami meczu, albo jest czas, który trener może, o który może poprosić, taki czas dla drużyny. Czas na krótkie, szybkie przypomnienie taktyki, może na czasami na odbudowanie wiary. Nazywają to, ostatnio zauważyłem w transmisjach, budowanie team spirit, budowanie ducha drużyny. Ale to nie jest już czas, kochani, na trening, bo na to już za późno. To nie jest czas na opracowanie całkowite nowej taktyki, bo na to już nie ma czasu. Można w tym czasie zregenerować nadszarpnięte siły, można coś nieco skorygować. A wszystko po to, by wrócić na boisko i zwyciężyć. Nieraz w naszych zmaganiach potrzebujemy takiego czasu. Krótka, szybka korekta, krótki czas z bratem, siostrą, taki budowanie team spirit, by na nowo nabrać ochoty, zapału, entuzjazmu. Zupełnie jak w sporcie. Ale kiedy zejdziesz z wojska w trakcie meczu, kiedy poddasz walkę, czy kiedy trener na swoją prośbę rzuci na ring biały ręcznik, albo kiedy sędzia odgwiżdża chociażby karnego w meczu, to już za późno na jakieś kosmetyczne korekty, na kolejną zmianę decyzji odnośnie dalszej walki. A namyśliłem się, jednak będę grał dalej. A namyśliłem się, jednak podejmę dalej walkę. Niestety decyzje wtedy są już nieodwołalne. A jak to jest w Słowie Bożym? Są takie smutne wersety w liście do Hebrajczyków. szósty rozdział od 4 do 8 wersetu. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i zostali uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenia. Straszny i tragiczny obraz przegranej. Obraz klęski, której z pewnością z żadną sportową, nawet największą klęską porównywać się nie da, nie można. Ile razy czytając te wersety dosłownie płakaliśmy. Ale chwała Bogu za to, że w tym miejscu nie kończy się Jego słowo. Chwała Bogu za to, że On nie jest takim nieczułym, bezwzględnym, trzymającym się z tych te przepisów sędzią, sportowym arbitrem. Chwała Mu za to, że Bogu często dużo bardziej zależy na naszym zwycięstwie, niż nam samym na tym zwycięstwie zależy. Że On robi wszystko, byśmy mogli zwyciężyć. Że On robi wszystko, by się nam udało. Nawet wtedy, kiedy już schodzimy z boiska. Nawet wtedy, kiedy poddajemy walkę. Nawet wtedy, kiedy zaczaskujemy Biblię i odwracamy się tyłem. Sportowy arbiter odgwizdałby wówczas koniec pojedynku, koniec walki. Ale Bóg ciąg dalszy tego samego rozdziału listu do Hebrajczyków od 6 rozdział od 9 wersetu. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Starzy piłkarscy i kibice na pewno pamiętają, że zawsze podziwialiśmy reprezentację Niemiec czy niemieckie drużyny za to, że Niemcy grają zawsze do samego końca. Mówiło się, że wszyscy grają w piłkę, a wygrywają Niemcy. I kto jak kto, ale Niemcy chyba w tym okresie, kiedy ja pamiętam jeszcze, no najwięcej meczy rozstrzygali na swoją korzyść gdzieś tam w ostatnich minutach, w ostatnich sekundach, w doliczonym czasie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że wiele drużyn na świecie nauczyło się właśnie od Niemców, by grać do samego końca. I widzimy, że rzeczywiście nawet w naszej lidze przynosi to rezultaty. Grają resztkami sił. Gryząc trawę, łykając pot i łzy, kulejąc i lekko dysząc, ale do końca nie tracąc nadziei na zwycięstwo. Czasami, kiedy to widzimy, to serdecznie im współczujemy. Skąd oni jeszcze wzięli te siły? Skąd jeszcze wykrzesali jeszcze tyle energii, tyle jeszcze fizycznych możliwości? Ale przecież oni walczą tylko, aby zdobyć znikomy wieniec, jak to mówi Paweł. A my? A ty? A ja? Czy naprawdę wiesz, o co tak naprawdę walczysz? Pamiętacie, na początku czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli brak ci wiary, że On istnieje, jeżeli brak ci wiary, że On nagradza tych, którzy Go szukają, to naprawdę grozi ci, że zrezygnujesz, że poddasz walkę, którą już masz prawie wygraną, że zejdziesz z boiska w trakcie meczu. Jeżeli brak ci tej wiary, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają, to zrezygnujesz z treningów. Nawet nie wyjdziesz na boisko, czy na bieżnię, czy na rynkę, by spróbować swoich sił. Nie wyjdziesz, no bo przecież wiesz, że nie trenowałeś, więc nie masz żadnych szans. Że jak wyjdziesz, to się tylko skompromitujesz i ośmieszysz. Ale jeżeli trenowałem z wytrwałością, zacięciem, determinacją, to zwyciężę. To zwyciężę, choćby i inni byli lepsi ode mnie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Skoro w to wierzysz, to naprawdę głupotą byłoby zrezygnować z walki. Tak jak głupotą byłoby poddanie się przed czasem, rezygnacja, wycofanie. Skoro wiesz, o co tak naprawdę walczysz. Z czego tak naprawdę chcesz zrezygnować? Może ktoś powie, dobrze by było mieć taką wiarę. Ale tak jak w sporcie, tak i w chrześcijaństwie. Nic nie ma za darmo i nic nie ma bez treningu. Marny trening to marne rezultaty. Jak się to ma do wiary? List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Takie to proste? Takie to proste? Tak. Przeczytajmy większy fragment tego rozdziału Listu do Rzymian, od 10 rozdział, od 8 wersetu, poproszę, Jążko. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, którego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani, jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny? Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył w zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Oto recepta na sukces. Ale też wyjaśnienie, skąd wśród nas tylu sportowców, teoretyków, skąd wśród nas tylu z pogardą patrzących na zmagania wysiłek, poświęcanie, determinacja innych. A sukces jest tak blisko. A zwycięstwo jest tak blisko. Ósmy werset mówi: blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Chyba ostatnio już wspominałem tutaj, że nie tylko nawet ja, tą znaną historię pływaczki, która podjęła się pokonania jednej z bardzo zimnych cieśnin w północnej Ameryce i długo przygotowała się do tego wyczynu. Wreszcie przed dzień, kiedy wystartowała, aby przepłynąć tą cieśninę. Zimną, niebezpieczną, ubezpieczała ją łódź, na której oprócz trenera była jej matka, by dodawać jej ducha, by dodawać jej otuchy. Ale ledwo wystartowała, spadła mgła. Spadła mgła, która bardzo, bardzo ograniczała widoczność. Łódź płynęła obok niej, ona płynęła, zmagała się z falami, z zimnem i wreszcie w pewnym momencie zaczęła już opadać siła. Zaczęła wątpić, czy się jej uda, zaczęła się duchowo poddawać i mówi do trenera, do matki: nie dam rady, nie dam rady, poddaję się. Namawiają, zachęcają, proszą, spróbuj jeszcze kawałek. Coś tam z siebie jeszcze wykrzesała, ale wreszcie poddała się, dopłynęła do łodzi, wciągnęli ją do łodzi, piosłują w stronę brzegu i w tym momencie mgła uniosła się w górę. I okazało się, że są kilkadziesiąt zaledwie metrów od brzegu, że to już było tuż, tuż. Ona sama potem w wywiadach mówiła: gdybym wiedziała, że brzeg jest tak blisko, to bym dopłynęła. Nie byłoby żadnego problemu. Na pewno bym dała radę. Żebym tylko wiedziała, że ten brzeg jest tak blisko. Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Proszę Was, z tego serca nie zmarnujcie tej wspaniałej okazji, jaką dzisiaj otrzymujecie od Boga. Nie zmarnujcie tego czasu, który Bóg dał Wam tutaj, w tym domu, wśród nas, w tym kościele. Nie zmarnujcie, żeby nikt z nas nie musiał kiedyś ze smutkiem powiedzieć, żebym wiedział, że to już tam było tak blisko. Żebym wiedział, że to było tak blisko. Autor listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety 35-39, tak nas zachęca. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I zwyciężają jak na prawdziwych sportowców. Przestało. Amen?
Amen.